Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Matta Ridleya, opublikowana po raz pierwszy w 1993 roku.
To popularno-naukowa analiza ewolucyjnych źródeł ludzkiej seksualności, doboru partnerów i części zachowań społecznych. Autor stawia pytanie, dlaczego rozmnażanie płciowe przetrwało, choć wydaje się kosztowne i mniej wydajne, niż bezpłciowe kopiowanie organizmu. Odpowiedź buduje wokół hipotezy Czerwonej Królowej, nazwanej na cześć postaci z po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla.
W przyrodzie, podobnie jak u Carrolla, trzeba nieustannie biec, aby nie zostać w tyle.
Ridley argumentuje, że mieszanie genów pozwala gospodarzom nadążać za pasożytami i patogenami, które stale dostosowują się do najczęstszych genotypów.
Następnie przenosi tę perspektywę na człowieka, omawiając różnice płciowe, monogamię, zazdrość, urodę, niewierność oraz inteligencję. Nie jest to podręcznik ani zbiór prostych porad, lecz szeroko zakrojona, często prowokacyjna próba wyjaśnienia ludzkiej natury poprzez ewolucję i reprodukcję.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, hipoteza Czerwonej Królowej jako odpowiedź na zagadkę seksu, punktem wyjścia Ridleya, jest biologiczna zagadka. Rozmnażanie płciowe ma oczywiste koszty.
Trzeba znaleźć partnera, poświęcić czas na zaloty, a każda jednostka przekazuje potomstwu tylko część własnych genów.
Organizm rozmnażający się bezpłciowo mógłby teoretycznie mnożyć się szybciej, ponieważ każdy osobnik wydawałby potomstwo. Sama zmienność genetyczna nie jest dla autora wystarczającą odpowiedzią, bo ewolucja nie zawsze premiuje szybkie zmiany. Ridley korzysta więc z hipotezy Czerwonej Królowej.
Pasożyty rozmnażają się szybko i mogą przystosowywać się do genotypów gospodarzy, które stały się powszechne.
Potomstwo powstałe z nowych kombinacji genów jest mniej przewidywalnym celem dla pasożytów dobrze dopasowanych do organizmu matki i jej lokalnego środowiska.
Seks nie zapewnia trwałego zwycięstwa, lecz chwilową przewagę w niekończącym się wyścigu adaptacyjnym.
To ważne rozróżnienie, ponieważ Ridley przedstawia ewolucję nie jako marsz ku doskonałości, ale jako dynamiczną rywalizację.
Metafora Czerwonej Królowej porządkuje dalsze argumenty książki. Dobór naturalny i płciowy nie tworzą cech według odgórnego planu, lecz utrwalają rozwiązania,
które w danych warunkach zwiększały sukces reprodukcyjny.
Po drugie, dobór płciowy zmienia reprodukcję w konkurencję o partnerów. Po wyjaśnieniu,
dlaczego płeć mogła zostać utrzymana przez dobór naturalny, Ridley analizuje jej dalsze konsekwencje. Rozmnażanie płciowe nie polega jedynie na połączeniu gamet.
Doprowadza też dobór płciowy, czyli konkurencję o dostęp do partnerów oraz wybór partnera. Autor nawiązuje do klasycznych przykładów biologicznych, takich jak ozdobne cechy samców, które mogą być kosztowne dla przetrwania, lecz korzystne w zdobywaniu matek. W odniesieniu do ludzi rozważa, jak odmienne ograniczenia reprodukcyjne kobiet i mężczyzn mogły sprzyjać częściowo różnym strategiom kojarzenia się.
Ciąża i karmienie zwykle oznaczają większą, bezpośrednią inwestycję biologiczną kobiety. Natomiast pewność ojcostwa oraz dostęp do partnerek stanowiły istotny problem adaptacyjny dla mężczyzn.
Ridley nie opisuje tych tendencji jako niezmiennych reguł zachowania każdej osoby. Traktuje je jako hipotezy o presjach, które mogły wpływać na średnie skłonności psychologiczne.
Dzięki temu małżeństwo, zaloty, zazdrość i rywalizacja nie są w jego ujęciu wyłącznie wytworami obyczaju. Kultura nadaje im konkretne formy, ale autor pyta,
czy pod tą różnorodnością istnieją starsze mechanizmy związane z kosztami rodzicielstwa, wyborem partnera i konkurencją reprodukcyjną. Po trzecie, monogamia.
Niewierność i zazdrość jako problemy inwestycji rodzicielskiej.
Jedną z bardziej dyskutowanych części książki jest próba interpretacji ludzkich relacji trwałych i pozamałżeńskich przez pryzmat konfliktu interesów reprodukcyjnych.
Ridley podkreśla, że człowiek nie pasuje łatwo ani do modelu całkowitej poligamii, ani do obrazu absolutnej, biologicznie gwarantowanej monogamii. Długotrwałe związki mogą sprzyjać współpracy przy wychowaniu wyjątkowo zależnego potomstwa, ponieważ ludzkie dzieci wymagają wieloletniej opieki i zasobów.
Jednocześnie możliwość dodatkowych relacji mogła w pewnych warunkach dawać korzyści reprodukcyjne, choć niosła ryzyko konfliktu, utraty wsparcia i odwetu partnera.
Zy tego napięcia Ridley wyprowadza znaczenie zazdrości, troski o wierność oraz zachowań służących podtrzymaniu związku. Nie przedstawia ich jako moralnie dobrych ani złych, ale jako zjawiska, które można analizować funkcjonalnie. Jest to zarazem obszar wymagający ostrożności. Ewolucyjne wyjaśnienie możliwego pochodzenia skłonności nie usprawiedliwia zdrady, kontroli czy nierównego traktowania ludzi, nie przesądza też o tym, jak powinny wyglądać współczesne normy. Wartość tego rozdziału polega raczej na pokazaniu, że intymne relacje łączą współpracę z konfliktem interesów, a proste wyjaśnienia zachowań wyłącznie uczuciem albo wyłącznie konwencją społeczną bywają niewystarczające. Po czwarte, uroda, muzyka i humor jako możliwe sygnały jakości partnera. Ridley rozszerza teorię doboru płciowego poza ciało i bezpośrednie zachowania seksualne. Pyta, dlaczego ludzie przywiązują taką wagę do urody, dlaczego zaloty często obejmują popisy, a także czemu tak istotne miejsce zajmują humor, muzyka i taniec. Jego ogólna sugestia brzmi: niektóre cechy i umiejętności mogły działać jako sygnały zdrowia, sprawności rozwojowej, kreatywności albo społecznej kompetencji. Sygnał jest wiarygodniejszy, gdy trudno go udawać lub gdy jego wytworzenie wymaga realnych zasobów. Debiut w tym sensie atrakcyjność nie musi być rozumiana jako czysto arbitralna dekoracja, lecz jako zestaw wskazówek, na które w toku ewolucji mogły reagować preferencje partnerów. Autor nie twierdzi jednak, że wszystkie ideały piękna czy style kulturowe da się sprowadzić do genów. Standardy wyglądu i sposoby okazywania atrakcyjności są silnie kształtowane przez epokę, środowisko i media. Biologiczna perspektywa ma wyjaśniać, dlaczego w ogóle powstała wrażliwość na określone sygnały, a nie przewidywać jedną uniwersalną listę atrakcyjnych cech. Ten fragment wyróżnia książkę próbą połączenia obserwacji kulturowych z pytaniem o ich możliwą funkcję ewolucyjną, bez traktowania kultury jako całkowicie oderwanej od biologii. Na koniec, inteligencja jako narzędzie społecznej gry i przedmiot doboru płciowego, najbardziej śmiała teza Ridleya dotyczy ludzkiego umysłu. Autor sugeruje, że rozwój inteligencji nie był wyłącznie odpowiedzią na praktyczne problemy przetrwania, takie jak zdobywanie pożywienia czy unikanie drapieżników. Równie ważna mogła być złożona rywalizacja wewnątrz grupy, rozpoznawanie intencji, wykrywanie oszustwa, przekonywanie, budowanie sojuszy i przewidywanie reakcji innych osób. Inteligencja społeczna mogła zarazem zwiększać atrakcyjność jako cecha widoczna w rozmowie, dowcipie, twórczości lub skutecznym działaniu. Dobór płciowy mógł więc wzmacniać zdolności umysłowe, jeśli ich posiadacze łatwiej zdobywali partnerów. Argument ten jest interesujący, ale nie powinien być odczytywany jako pełne wyjaśnienie pochodzenia ludzkiej inteligencji. Rozmiar i koszt energetyczny mózgu, współpraca, język, technologia oraz zmienne środowisko to kwestie, których nie da się po prostu pominąć. Sama książka ma charakter syntezy i stawia hipotezy, a nie zamyka debaty. Jej wkład polega na mocnym przesunięciu uwagi ku temu, że umysł działa w świecie innych umysłów. W perspektywie Ridleya zdolność rozwiązywania problemów społecznych oraz zdolność imponowania innym mogą być powiązane, choć ich proporcje i znaczenie pozostają przedmiotem naukowych sporów. Podsumowując, Czerwona Królowa będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych ewolucją człowieka, psychologią ewolucyjną, biologią zachowania i antropologią. Sprawdzi się szczególnie u czytelników, którzy chcą zrozumieć, jak pytania o pasożyty, dziedziczenie i rozmnażanie mogą prowadzić do rozważań o związkach, atrakcyjności, zazdrości, kulturze i umyśle. Ridley pisze dla szerokiej publiczności, a jego wywód jest bardziej przystępny niż specjalistyczne opracowania. Jednocześnie wymaga uważności, ponieważ porusza tematy obciążone silnymi przekonaniami moralnymi i społecznymi. Największą korzyścią z lektury nie jest otrzymanie gotowych odpowiedzi o kobietach, mężczyznach czy relacjach. Jest nią przyswojenie sposobu rozumowania, który pyta o koszty, korzyści, presje selekcyjne i konflikty interesów stojące za obserwowanym zachowaniem. Czytelnik może też lepiej odróżniać opis ewolucyjnego pochodzenia danej skłonności od oceny etycznej albo społecznego zalecenia. Na tle innych książek popularnonaukowych o ewolucji wyróżnia ją ambitne połączenie dwóch poziomów analizy.
Z jednej strony wyjaśnia podstawową zagadkę utrzymywania się seksu przez hipotezę czerwonej królowej.
Z drugiej konsekwentnie śledzi możliwe następstwa doboru płciowego w ludzkiej psychice i kulturze.
Część tez, zwłaszcza dotyczących płci i inteligencji, można uznać za zbyt szerokie lub dyskusyjne w świetle późniejszych debat.
Właśnie dlatego książkę najlepiej czytać jako wpływową, argumentacyjną propozycję, a nie ostateczny opis natury człowieka.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Matt Ridley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.